Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy na antenę Radia Kraków Kultura w porannym programie RKK. No i obiecywałam Państwu podróż w kosmos, ale tę podróż może zagwarantować mój i Państwa dzisiejszy gość, pan Janusz Nicewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Panie Januszu, bardzo się cieszę, że się słyszymy. Tak zastanawiałam się, czy o astronomach mówi się, że to są ludzie, którzy nie bujają w obłokach, tylko mierzą jeszcze wyżej i bujają gdzieś w gwiazdach. Jak najczęściej określa się astronomów?
Znaczy, mówi się, że sky is the limit, ale niebo to dopiero początek naszej przygody, więc tutaj jesteśmy, nic nas nie ogranicza, nawet to niebo, nawet ten wszechświat.
No ale właśnie, zderzenie wiedzy i wyobraźni, bo przecież ten wszechświat wciąż jest dla nas gigantyczną, przynajmniej taką mam wrażenie jako przeciętny przedstawiciel społeczeństwa, takie mam wrażenie, że to jest trochę praca wyobraźni.
Tak, znaczy może po pewnym czasie człowiek przechodzi do porządku dziennego. Czy mówimy o miliardach, bilionach, trylionach lat świetlnych, to już naprawdę nie ma większego znaczenia. To są po prostu zbyt wielkie wartości i nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Chyba że sobie próbujemy to jakoś przeliczyć, zmniejszyć tą skalę, to wtedy daje to wyobrażenie o wielkości. Na przykład mówimy, że odległość Ziemia-Słońce to 150 milionów kilometrów. No wartość jak wartość, ale jak sobie to wyobrazić? Wyobraźmy sobie autostradę na Słońce. Gdybyśmy mogli pojechać samochodem na Słońce, no to podróż zajęłaby nam około 100 lat. Piechotą do Słońca szlibyśmy prawie 3000 lat. I to dopiero takie porównanie daje nam wyobrażenie o tym, jak wielki jest ten wszechświat.
Wszechświat nieskończony. Znaczy muszę panu powiedzieć, że trochę zazdroszczę takiego zajęcia, bo mam wrażenie, że jestem człowiekiem z pewnymi ograniczeniami i wyobrażenie sobie pewnego tworu, który wciąż się rozszerza i jest nieogarniony, jest poza moją możliwością wyobraźni. Nie jestem w stanie ogarnąć tego, w czym jesteśmy zawieszeni i czego jesteśmy uczestnikiem. Czy pan się zderza, no, jako praktyk, naukowiec, z takimi ograniczeniami, że czasami musi pan sobie usiąść i pomyśleć sobie, to jest po prostu niemożliwe, nie jestem w stanie sobie tego wszystkiego wyobrazić?
A czy może nie tyle wyobrazić, co w jakiś sposób udowodnić, czy sprawdzić wzorami, bo opieramy się głównie o matematykę i jeżeli mówimy o kosmosie jako całości, no to mówimy o ogólnej teorii względności Alberta Einsteina i tutaj opieramy się o równania tej teorii, ale w pewnych momentach te równania po prostu za nas zawodzą, przestają obowiązywać i tutaj głównym takim elementem czy obiektem jest wnętrze czarnej dziury i to jest ten moment, kiedy astronomowie rozkładają ręce i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest wewnątrz czarnej dziury, bo w zależności od tego, jakie przyjmiemy założenia, to takie dostaniemy rozwiązanie, bo w przypadku tym najprostszym czarnej dziury Schwarzschilda jest tam osobliwość, czyli punkt o pewnej skończonej masie, ale jest to punkt, więc ma nieskończoną gęstość i tutaj dochodzimy do pewnych paradoksów i nasza fizyka współczesna rozkłada ręce. Jeżeli założymy, że taka czarna dziura może wirować, to dostajemy rozwiązanie Kerra i tutaj zamiast punktu będzie, no wyobrażamy sobie to jakiś taki placek, może cienki, a nie punkt. Jeżeli dopuścimy, że taka czarna dziura miałaby na przykład ładunek elektryczny, to dochodzimy jeszcze do innego rozwiązania, gdzie dochodzimy do momentu, kiedy okazuje się, że to nie jest ani placek, ani punkt, ale robi się taki tunel w czasoprzestrzeni, który może nas gdzieś zaprowadzić. Ale gdzie? No i właśnie, to jest to miejsce, gdzie niestety rozkładamy ręce, bo nie jesteśmy w stanie nic więcej powiedzieć na ten temat, niestety. No ale drugim takim elementem jest też granica wszechświata, bo faktycznie najczęściej...
Ale czy ona jest?
No właśnie może i nie być. I to jest najfajniejsze. W pewnym sensie ja to zawsze tak tłumaczę dzieciom, że wszechświat może przypominać troszkę kulę ziemską. Ona ma pewien rozmiar, ma pewną objętość, ale nie ma takiej granicy, nie ma przepaści. Jeżeli pójdziemy wprost przed siebie, no to obkrążymy całą Ziemię i wrócimy do punktu wyjścia. I być może wszechświat jako całość też w ten sposób się zachowuje. To znaczy, jeżeli byśmy wsiedli do rakiety i polecieli wprost przed siebie, no to po miliardach może lat dotarlibyśmy w końcu z powrotem na Ziemię.
te być może mnie nieco przerażają. Na chwilę zejdziemy na Ziemię, a w zasadzie chciałam Państwa zaprosić do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, bo tak naprawdę to był taki punkt, który pozwolił mi dotrzeć do Pana Janusza i w ogóle zapoczątkować tę rozmowę, z którą będziemy gdzieś tam coraz wyżej, wyżej się unosić. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne być może części Państwa jest doskonale znane. Panie Januszu, czy to jest przestrzeń, która jest popularna? Czy dzieci są tak ciekawe świata, że potrzebują takich przestrzeni jak MOA, żeby rozwijać swoją wyobraźnię, poznawać świat? Czy są chłonne wiedzy, którą tam przekazujecie?
Dzieci są bardzo chłonne wiedzy, mają teraz dostęp do tej wiedzy na różne sposoby, rozwój internetu, dostęp do tego internetu jest bardzo duży i tutaj bardziej już teraz pracujemy bardziej nad uporządkowaniem tej wiedzy, bo o ile jeszcze parę lat temu to była taka wiedza, którą znaczy, nauczaliśmy od podstaw, a teraz dzieciaki mają dostęp do tej wiedzy, ale ona jest przekazywana, czy oni pobierają tą wiedzę w sposób nieuporządkowany. Teraz naszym zadaniem jest uporządkowanie tej wiedzy. Często jest praca nad pozbyciem się pewnych złudnych przekonań, błędnych przekonań. To też musimy czasami naprostować, no bo niestety mamy teraz mnóstwo tak zwanych fake newsów. Ja to lubię, znaczy nie lubię tej nazwy fake news, to jest po prostu kłamstwo.
Tak.
I tu musimy niestety nad tym też pracować, że wiele jest takich przesądów, wiele jest nieprawdziwych informacji i naszym zadaniem jest między innymi to, aby te informacje sprostować i przekazać rzetelną wiedzę astronomiczną, ale też nie tylko, bo w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym działają też kółkach robotyki, multimedialne, mamy laboratorium chemiczne, mamy klub młodego odkrywcy, także to nie jest tylko stricte astronomia, ale jest to elementy informatyki, elementy chemii, elementy geografii, nauczanie się obsługi teleskopu, prowadzenia fotografii czy astrofotografii także. Więc ten zakres naszej oferty jest naprawdę bardzo szeroki.
A proszę mi powiedzieć, bo mówi Pan o uporządkowaniu wiedzy, o dostępie też do wiedzy, którą dysponują dzieciaki. No, ja mogłam pomarzyć do nastoletnich czasów o internecie na przykład, czyli o tej niekończącej się wielkiej encyklopedii, do której mam dostęp ukryty po prostu pod kciuk. Natomiast jakie są pytania, z którymi dzieci do Państwa przychodzą? Co się powiela? Co je najbardziej interesuje? Co w ogóle ludzi najbardziej interesuje, kiedy słyszą astronomia albo obserwatorium astronomiczne? Co ludzi fascynuje w przestrzeni kosmicznej?
Z jednej strony jest jeszcze takie przekonanie, że astronom to jest człowiek, który stoi całą noc przy teleskopie i patrzy przez ten teleskop w niebo i tak naprawdę nie wiadomo, na co on patrzy.
Proszę mi nie zabijać tej romantycznej wizji astronomów.
No tak, ale teraz praca astronoma to już w większości praca przy komputerze, ale właśnie ta astronomia współczesna to nie jest właśnie tylko patrzenie przez teleskop, bo ta astronomia rozrosła się do gigantycznej wiedzy w zakresie i fal radiowych, i ultrafioletu, i podczerwieni, promieniowania rentgenowskiego, gamma. Teraz nam doszły fale grawitacyjne. W skład astronomii wchodzi heliofizyka, czyli badanie Słońca. Mamy astrofizykę, czyli badanie w ogóle gwiazd. Tam mamy gwiazdy zmienne, gwiazdy supernowe i tak dalej, i tak dalej. Mamy kosmologię, czyli tą naukę o całości wszechświata. Więc ta astronomia, pod pojęciem astronomii kryje się szeroki podzbiór wszystkich tych zagadnień, o których powiedziałem. Natomiast najczęściej dzieciaki pytają, czy jest życie we wszechświecie i to pytanie jest do dzisiaj pytaniem otwartym. Natomiast na razie nie mamy dowodów, że istnieją inne cywilizacje. Często właśnie pada pytanie o czarne dziury. Czym są czarne dziury, co jest w środku czarnej dziury i czy czarna dziura może nam zagrozić? I tutaj uspokajam, że czarne dziury nam nie zagrażają, bo na szczęście są bardzo daleko. No i często też pytanie o Układzie Słonecznym. Co widzimy na niebie? Co tam nam tak świeci koło Księżyca na przykład? To też jest, czasami dostajemy telefony. Czy może mi pan powiedzieć, co w tej chwili jest na niebie? Więc na takie też pytania staramy się odpowiadać. My zapraszamy grupy zorganizowane od poniedziałku do piątku. Prowadzimy dla nich prelekcje, seansy w planetarium naszym cyfrowym. Prowadzimy też pokazy Słońca, jeżeli jest pogoda. Oczywiście mamy odpowiednie sprzęty, bo tutaj należy podkreślić, że Nigdy nie należy patrzeć na słońce przez lornetkę, lunetę lub teleskop, jeśli nie macie odpowiedniego filtru słonecznego, bo grozi to utratą wzroku. Prowadzimy wieczorne pokazy nieba i tutaj właśnie odpowiadamy na pytania, co nam tak na niebie ładnie świeci, gdzie są wielki wóz, gdzie jest mały wóz i inne gwiazdozbiory. Oczywiście tutaj w zależności od warunków pogodowych. No ale jak mówiłem, mamy planetarium. W planetarium zawsze jest pogoda, więc tam też na sztucznym niebie prowadzimy seanse. Natomiast popołudniami są zajęcia stałe dla naszych uczniów. Te kółka Klubu Młodego Odkrywcy, Klubu Astronomicznego i tutaj mamy podział na wiek od tych najmłodszych, pięciolatków nawet, którzy do nas przychodzą na zajęcia, aż do wręcz osób dorosłych. Mogę pochwalić się, że kilkoro naszych wychowanków jest astronomami, więc to też
wspaniale.
Fajnie.
Wspaniale. To bardzo gratuluję. Przepraszam, że tak panu wchodzę w słowo, ale to jest taki, mam wrażenie, no, taki glejt, który wręcz się daje, że potraficie zarażać i że rośnie kolejne pokolenie waszych wychowanków. To wspaniale.
Tak, i miło, że do nas też wracają w odwiedziny, że często o nas myślą i piszą do nas, czy dzwonią. Osobiście się znamy, więc tutaj fajnie, że osoby, które przez lata uczęszczały na zajęcia do obserwatorium, zdecydowały się pójść na astronomię, na studia astronomiczne, które nie są łatwymi studiami. I tutaj wielkie gratulacje i szacunek dla nich, że ukończyły te studia i są astronomami. To jest bardzo miłe.
Zanim państwa zaproszę na chwilę muzycznej przerwy, to chciałabym jeszcze wrócić do tych pytań, które się pojawiają i później już przejdziemy do przeróżnych działań Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, ale nie padają pytania o powstanie Wszechświata i to w zasadzie filozoficzne pytanie, skąd się wzięliśmy, czy to nie jest jakoś skorelowane z, bo powiedział pan o Układzie Słonecznym i zastanawiam się, czy tutaj tego rodzaju pytania się nie pojawiają.
To u tej starszej młodzieży często pojawia się pytanie, bo tutaj poruszany jest temat właśnie powstania Wszechświata, teorii Wielkiego Wybuchu. Natomiast no, moment w początku Wszechświata jest też takim problemem troszkę dla nas, bo znowu równania, na których się opieramy, zaczynają tracić sens. Nie możemy mówić o miejscu, gdzie był Wielki Wybuch, bo on był tak naprawdę wszędzie. Zresztą samo określenie Wielki Wybuch nie jest dość trafnym określeniem, bo mówimy Big Bang, wielkie boom tak naprawdę, to nie było ani wielkie, ani boom, bo często wyobrażamy sobie Wielki Wybuch jako wybuch bomby czy wybuch petardy. Nie, to w ogóle nie tędy droga. W momencie Wielkiego Wybuchu dopiero powstaje czas, powstaje przestrzeń. Więc z kolei pytanie o to, co było przed Wielkim Wybuchem, też traci sens, bo nie mamy pojęcia czasu, nie mamy pojęcia przestrzeni. Teraz profesor Sir Roger Penrose rozwija kolejną teorię, że Wielki Wybuch to tak naprawdę nie był początek, tylko przejściem, nowym eonem od poprzedniego eonu, czyli takiego długiego czasu, w którym istniał poprzedni wszechświat i teraz nastąpił nowy. Natomiast zawsze jest tak, że w nauce potrzebujemy dowodów obserwacyjnych i na razie tych dowodów obserwacyjnych niestety na to nie ma. Dowodem na to, że była faza gorącego wszechświata, którą traktujemy jako Wielki Wybuch, jest to, że obserwujemy tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła. To jest takie echo Wielkiego Wybuchu, które wypełnia cały Wszechświat. I to obserwujemy. I to jest ten dowód na to, że faktycznie prawie 14 miliardów lat temu Wszechświat miał taką gęstą, gorącą fazę swojego istnienia.
Proszę państwa.
Natomiast co było przed, nie wiemy. Co było przed, nie wiemy.
Ja mam wrażenie, że mówimy o nauce, która ma mnóstwo, mnóstwo jeszcze pytań do zadania i mnóstwo dowodów do znalezienia, ale odetchnijmy przez chwilkę przy muzyce i za chwilę wracamy na antenę Radia Kraków Kultura. No muszę państwu powiedzieć, że nowa playlista Radia Kraków Kultura potrafi mocno rozbujać, ale też zaskoczyć. Zastanawiam się, jak państwo tam po drugiej stronie czujecie się z tą zmianą. Natomiast my wracamy do kosmicznych tematów razem z moim i państwa dzisiejszym gościem, panem Januszem Nicewiczem. Czy jest pan z nami wciąż?
Jestem.
Bardzo się cieszę, bo myślę, że teraz jest taki moment, że możemy troszkę zapraszać, troszkę zdradzać, chociaż wiele informacji państwo oczywiście możecie znaleźć na stronie instytucji, o której rozmawiamy, ale przed nami Noc Naukowców, Małopolska Noc Naukowców. No i właśnie, no co się będzie wydarzało, bo od lat jesteście państwo z tą inicjatywą związani, ale chyba małe perełeczki są zaplanowane na tegoroczną edycję.
Tak, już po chyba 14 czy 15 raz bierzemy udział w Małopolskiej Nocy Naukowców. Tutaj zapraszamy już odwiedzających od godziny 17 do naszego obserwatorium. I tutaj będzie wiele atrakcji, między innymi pokazy nieba, oczywiście tutaj uzależnione pogodą. Będzie zwiedzanie naszego obserwatorium, więc będzie można zobaczyć sale, w których nasi uczniowie się uczą. Będzie można wziąć udział w różnego rodzaju doświadczeniach, czy to też chemicznych. Mamy od kilku lat na terenie naszego obserwatorium klub niepołomicki krótkofalowców SP9 MOA i oni tutaj też będą uczyli obsługi krótkofalowego radia, ale też wcześniej przygotowujemy się do dość ciekawego projektu. Projekt się nazywa ARIS. I to jest bezpośrednia łączność radiowa z astronautami na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która krąży dookoła Ziemi na wysokości mniej więcej 400 kilometrów. Wiele miesięcy przygotowywaliśmy się do tego projektu, składaliśmy wniosek o to, abyśmy dostali 10 minut, dosłownie 10 minut, bo tyle mniej więcej stacja będzie przelatywała nad naszymi głowami, abyśmy mogli bezpośrednio z astronautami się porozumieć. I tutaj za 2 tygodnie ma nastąpić ta łączność, kiedy dokładnie to dopiero zostanie nam jakby narzucone z góry, ale my już jesteśmy gotowi.
I to dosłownie z góry, przepraszam.
Dosłownie z góry, tak. I będziemy mogli wtedy bezpośrednio porozmawiać z astronautami, którzy odbywają swoją misję na pokładzie stacji kosmicznej. W trakcie Nocy Naukowców będzie więc też wystawa zdjęć konkursowych, bo przy okazji robiliśmy też konkurs na fotografowanie przelotów tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest obieg fascynujący. Proszę sobie wyobrazić, że on ma wielkość mniej więcej boiska piłkarskiego. To jest największy obiekt, jaki człowiek wybudował w przestrzeni kosmicznej. Z reguły na pokładzie znajduje się 6 astronautów. Ta stacja podróżuje z prędkością 28 tysięcy kilometrów na godzinę, a pełne okrążenie Ziemi zajmuje jej 90 minut. I teraz jak stacja kosmiczna przelatuje na niebie, to jest bardzo jasno świecący obiekt przemierzający niebo z zachodu na wschód. Jeżeli coś Państwo takiego zobaczą, co bardzo mocno świeci, dość szybko przesuwa się po niebie i nie mruga, to to jest najprawdopodobniej właśnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Bo jeżeli to mruga, to najczęściej jest samolot albo helikopter, natomiast jak nie
mruga... Czyli po prostu nie zwracamy uwagi, bo to jest taka norma, która w ogóle nas nie interesuje, jak rozumiem. Co tam samolot na niebie?
No właśnie, a często patrzymy pod nogi, a my już mamy takie trochę skrzywienie zawodowe, że zamiast pod nogi patrzymy w górę i często na tym niebie widzimy ciekawe rzeczy. Będą też wykłady zaproszonych gości, więc też serdecznie zapraszamy na Małopolską Noc Naukowców do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepłomicach. Natomiast jeżeli chodzi o ten projekt ARIS, to będzie transmisja, streaming na żywo i na naszym profilu facebookowym, na kanale YouTube. Natomiast te wszystkie informacje zostaną dopiero upublicznione, kiedy my będziemy już znali dokładnie datę i godzinę, kiedy ta łączność będzie miała nastąpić. Więc tutaj zapraszam do śledzenia naszej strony i profilu facebookowego.
Proszę mi powiedzieć, czy pytania do przybywających na stacji kosmicznej są już przygotowane? Czy to jest tak duże napięcie? No i być może, czy w ogóle możemy mówić o niepowodzeniu tej misji, tak to nazwijmy? Czy może się faktycznie wydarzyć coś takiego, że to się nie uda?
Znaczy, nie wiem, co pani ma na myśli, czy samą łączność?
Tak,
czy
tak, tak.
Myślę, że nie, że to jest raczej pewne. Nie wiem, co by się musiało zadziać. To, nie wiem, awaria prądu chyba w południowej Polsce może ewentualnie. To by było jedyne, co by nam zaszkodziło.
To jest pocieszające.
Chociaż i tak mamy generatory prądu w razie czego, więc myślę, że tutaj nie jest w stanie nam nic przeszkodzić.
Fantastycznie. No to jak z tymi pytaniami? Czy już jesteś przygotowany na tę okoliczność, na te 10 minut łączności?
A czy z tego co wiem, będą przygotowane pytania, które będą zadawane astronautom, natomiast bliższych, większych szczegółów niestety nie mogę ujawnić.
Ach, czyli po prostu same niespodzianki, proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Kraków Kultura. Tajemnice i wyczekiwanie na momenty literackie i kosmiczne, jak się okazuje. Ale dobrze, przyjmuję. Natomiast kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, powiedział Pan o konferencji związanej z zanieczyszczeniem światłem. Czy tak na koniec mogłabym jeszcze podpytać o to wydarzenie?
Tak, w piątek już zaczyna się u nas konferencja EALPO. To jest konferencja organizowana przez Politechnikę Krakowską, odbywająca się teraz na terenie właśnie Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego i dotyczy problemu zanieczyszczenia światłem. Być może dla niektórych jest to dość śmieszny tytuł, ale musimy sobie uświadomić, że jesteśmy zalewani światłem i to w sposób szkodzący wręcz zdrowiu i nie tylko nam, ale też i zwierzętom. I dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, jak to jest dla nas, z jednej strony astronomów, ale też dla zwykłych ludzi, uciążliwe. No bo tak, z jednej strony za duże oświetlenie, czy złe oświetlenie miast powoduje to, że nie mamy dostępu do tego naprawdę ciemnego nieba. Mhm. Dlatego też w Polsce powstają parki gwiezdnego nieba. Tutaj takim największym jest Park Gwiezdnego Nieba w Bieszczadach. To jest obszar, gdzie lokalna społeczność po prostu dba o to, aby to światło nie było marnowane, nie było kierowane w niebo, tylko było kierowane tam, gdzie jest nam potrzebne, czyli pod nogi, żeby wręcz oszczędzać, czyli wymieniać na przykład oprawy lamp z takich zwykłych sodowych na oprawy LED-owe z płaskim dnem, które świecą pod nogi, a nie rozpraszają tego światła. Mhm. Niektóre gminy wręcz wyłączają oświetlenie miejskie po godzinie tam 21 czy 22. Dzięki temu mamy tam dostęp do tego naprawdę ciemnego nieba. To złe oświetlenie i praca przy sztucznym świetle też sprawia, że nasz zegar biologiczny jest rozregulowany i to sprawia, że jesteśmy albo rozdrażnieni, albo niewyspani. Może to też prowadzić do różnego rodzaju chorób. Wiemy też, że takie oświetlenie źle wpływa na zwierzęta, bo tutaj na przykład żółwie morskie zamiast iść do wody zaraz po wykluciu, to idą w przeciwną stronę, bo to światło na przykład jakiejś wioski czy tym wręcz miasta przyciąga te żółwie. Ptaki często rozbijają się w nocy o budynki, które są podświetlone, mm-hmm. bo dla nich to jest po prostu przestrzeń, którą tak. myślą, że mogą wlecieć. I takie uświadomienie sobie tego dopiero sprawia, że zaczynamy rozumieć, że musimy zmienić coś w swoim życiu, bo to jest dość smutne, ale często już teraz spotykam młodzież, która nigdy w życiu nie widziała drogi mlecznej. To jest no, niestety przykre. Ja pamiętam z dzieciństwa, gdzie wystarczyło, że wyszedłem gdzieś kawałek dalej poza dom i miałem piękne, rozgwieżdżone niebo, drogę mleczną, która aż raziła po oczach. Dokładnie. Teraz niestety w miastach możemy zapomnieć o takim widoku. Teraz, żeby zobaczyć drogę mleczną, to niestety często trzeba jechać albo właśnie w Bieszczady, Góry Izerskie, tam też jest Park Gwiezdnego Nieba. Powstało kilka takich ośrodków w Polsce, gdzie zaczynamy dbać o to oświetlenie. I widać powoli zmiany, że coraz to więcej miejscowości albo wymienia oprawy lamp, co już daje lepsze możliwości wtedy do obserwacji nocnego nieba, albo wręcz wyłączają to oświetlenie tam po godzinie 22, dajmy na to.
No tak, ale żyjemy w XXI wieku, jesteśmy przyzwyczajeni do udogodnień wszelkiej maści i każde zmiany, nie, czy większość zmian nie zawsze jest przyjmowana z radością. Tak sobie myślę, czy wymagamy po prostu edukacji? Czy to jest element, który powinien być na przykład wprowadzony według pana oczywiście na lekcjach przyrody, dajmy na to w szkole, żebyśmy w ogóle rośli w świadomości tego, co udogodnienia, które sobie serwujemy, jak one wpływają na nas i na to, co wokół, bo może tu jest, że tak powiem, problem, który powinniśmy dostrzec.
Znaczy ja myślę, że wszystko trzeba robić z głową i zachować zdrowy rozsądek i nie popadać z jednej skrajności w drugą. I tutaj jak najbardziej poruszenie takiego tematu jest, myślę, dość istotne dla młodych ludzi, którzy są właśnie kształtowani. I też troszkę nie jest tak, nie jest za dobrze, że mamy te przedmioty tak bardzo mocno poszatkowane, mhm. bo jednak żyjemy w jednej, mamy jedną przyrodę dookoła siebie i tutaj nauki jak fizyka, chemia, geografia, biologia, to jest wszystko jednak jedna przyroda i tutaj to jest, znaczy nie chcę powiedzieć, że to jest błąd, czy znaczy dochodzi do tego, że na przykład dziecko nie potrafi powiązać pewnych faktów z dwóch różnych przedmiotów, na przykład z geografii i fizyki, a przecież to jest tak naprawdę jedna przyroda, w której my żyjemy i tutaj no, myślę, że trzeba by troszkę popracować nad tym całym programem, a wprowadzić parę takich istotnych rzeczy, które nam się przydadzą w życiu, żebyśmy mieli świadomość tego, że nasze niebo skrywa wiele ciekawych obiektów, na które moglibyśmy spokojnie patrzeć, no ale niestety mamy tak rozświetlone, że niestety tego Ziemi nie widać. Kolejnym problemem są na przykład Starlinki, czyli ta cała sieć satelitów wysyłanych w przestrzeń kosmiczną, które mają zapewnić łączność internetową na całym świecie. Super, bardzo dobry pomysł, natomiast ilość tych Starlinków jest tak duża, że podczas obserwacji astronomicznych bardzo często wchodzą w pole widzenia teleskopu. Ta pierwsza seria, która była bardzo mocno odblaskowa, że tak powiem, no to niszczyła wiele godzin obserwacji, no bo jak seria 20 Starlinków przeleciała w polu widzenia teleskopu, no to zamiast galaktyki dostawaliśmy 20 linii świecących sobie. Dopiero kolejne tam te Starlinki były pokrywane jakimiś takimi farbami, które były bardziej matowe i mniej odbijały światło. No ale jest tylko niestety nad naszymi głowami coraz to więcej.
No myślę, że otworzył pan co najmniej kilka drzwi, które będą dawały mi ewentualną taką możliwość, żeby do pana jeszcze zadzwonić i uśmiechać się, żeby nam pan rozwiązał parę zagadek i otworzył pewnie kolejne drzwi do tego, żeby się zainteresować światem, no właśnie, może nie tylko tym pod nogami, ale też tym nad nami. Chyba...
Znaczy, bo w nauce jest to fajne, że jedno pytanie, które już udało nam się odpowiedzieć, rodzi kilka kolejnych. I to jest tak. Fajne, że my podążamy, próbujemy zrozumieć ten świat, w którym żyjemy. Na początku XX wieku któryś z fizyków powiedział, że jeszcze 2-3 lata będziemy mieli teorię wszystkiego i tak naprawdę fizyka będzie zamknięta, musimy tylko doszlifować ewentualnie nasze pomiary, żeby tam się te błędy pomiarowe zgadzały. A przed rok 1905 nikomu nieznany gościu o nazwisku Einstein napisał 5 prac, które rozwaliły ówczesną fizykę na kawałki i trzeba było wszystko robić od nowa. My teraz jesteśmy na etapie, że próbujemy osiągnąć zrozumienie wszechświata, próbujemy mieć teorię wszystkiego, która by nam opisała i to, co się dzieje w jądrze atomowym, czyli w tym mikroświecie, subatomowym wręcz, i to, co się dzieje w pełnym kosmosie. Ale może urodzi się znowu jakiś pan, nikomu na początku nieznany.
A może pani. Znowu, a może pani.
Albo może pani, oczywiście, a może pani, która albo który napisze jakąś pracę i sprawi, że znowu będziemy uczyli się fizyki od nowa. To będzie dopiero ciekawe.
Ale ja myślę, że nauka w ogóle jest takim elementem świata, tego co badamy, co obserwujemy, które nas wciąż zaskakuje. Myślę, że to też trochę nadaje sens wielu, wielu ludziom, że próba opisania, próba przekraczania granic, nawet jeśli nie istnieją albo mamy wątpliwości co do tego, czy istnieją, no myślę, że nas po prostu nakręca. To jest wielkie wyzwanie dla ludzkości, prawda?
Tak, ale też i estetyczne, bo wystarczy pójść gdzieś z dala od świateł miejskich, popatrzeć na to niebo i się chwilę zachwycić tym niebem, to też wracamy do tego romantyzmu astronoma sprzed, powiedzmy, 50 lat, zanim wprowadzono komputery do pracy astronomicznej. Więc tutaj życzę Państwu dużo pogodnych nocy, żebyśmy mogli to niebo obserwować, zadziwić się tym nocnym niebem. Ale nie tylko nocnym, bo i Słońce, ta najbliższa gwiazda jest bardzo ciekawa i tutaj obserwacje Słońca, które prowadzimy między innymi u nas w obserwatorium, pokazują, jak to Słońce jest fascynujące, jak potrafi nas nieraz zaskoczyć.
Wie pan, ale jeżeli mówimy o przepraszam, obserwowaniu Słońca, to przeważnie pojawia się stres i strach związany z burzami słonecznymi. Burze na Słońcu i oczywiście na wszystkich pada blady strach i podejrzewam, że to też jest związane z tym, że do końca nie wiemy, z czym to sieje.
Tak, no stąd też nasza rola, żeby wytłumaczyć, na czym to zjawisko polega, że jest to jak najbardziej naturalne, na które tak naprawdę nie mamy żadnego wpływu, bo Słońce jest 109 razy większe od Ziemi, no to jak
nie
to
mamy
Ziemia,
szans po prostu. Tacy,
nie mamy szans, natomiast no, musimy być świadomi, że takie zagrożenie istnieje, musimy być świadomi tego, jakie to niesie dla nas konsekwencje i po prostu się przed tym zabezpieczyć, żebyśmy mogli zareagować, gdy coś takiego wystąpi. Natomiast samo Słońce jest fenomenalną gwiazdą, wręcz na wyciągnięcie ręki. Im lepiej rozumiemy Słońce i to, jak działa, tym lepiej też rozumiemy inne gwiazdy, no bo to są dokładnie takie same Słońce, no tylko bardzo daleko i z reguły troszkę większe niż Słońce.
Czyli jednak wchodzimy w liczby, których ja po prostu teraz sobie odpadam, proszę państwa. Ja sobie nie wyobrażam. Mam nadzieję, że państwo mają zdecydowanie większą wyobraźnię albo po prostu wiedzą więcej. Więc do nauki, do obserwacji, do patrzenia na świat pod nami i nad nami. Moim państwa gościem był Janusz Nicewicz. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.